Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
18.46, dogrywka i część druga koszykarska. Zastanawialiśmy się na stanowiskach dziennikarskich z kolegami dziennikarzami, których kilku akredytowanych jest tam na miejscu w bańce. Niewielu naprawdę, natomiast zastanawialiśmy się, gdyby Zastal został mistrzem Polski, kto zostanie MVP turnieju finałowego, kto jest na dziś najlepszym zawodnikiem w Zastalu, bo w trzech spotkaniach właściwie można by kilku bohaterów wyróżniać. No i tak stanęło nam generalnie, że chyba Roland Frejmanis, z którym teraz będę miał dla was rozmowę, chociaż też byli tacy, którzy mówili, ale ten Richard nam kapitalną robotę robi, natomiast Chris Richard miał pierwszy trochę słabszy mecz, natomiast drugi i trzeci pojedynek, zwłaszcza drugi mecz, to był mecz monstrum w wykonaniu Chrisa Richarda, który tam ponad 20 punktów zdobył, 8 asyst rozdał i jeszcze do tego wszystkiego Ewal 33, jak się wszystkie statystyki jego zliczyło, to świetne spotkanie. Natomiast myślę, że Frejmanis z 21 punktami średnią, taką właśnie do tego wszystkiego z 6 zbiórkami średnio w tych 3 meczach półfinałowych i do tego wszystkiego jeszcze z tą swoją mądrością i sprytem, z tym, czego nie widać w statystykach. Myślę, że ja bym postawił na niego, choć jeszcze przecież musimy powiedzieć, że Łukasz Koszarek kapitalne zawody gra, mimo że jest rezerwowym. To on zdecydowanie jest najlepszym rezerwowym tej bańki jak na razie. Do tego wszystkiego ten David Brambley, który nam się obudził. No, ale mimo wszystko, ja stawiam na Rolo ostatecznie. Rozmawiałem z Rolandem Frejmanisem, którego wczoraj złapałem, zdaje się, że na długim spacerku po Zielonej Górze i porozmawialiśmy sobie o tym, co w półfinale, ale także co w finale może się dziać, a też o Rolandzie Frejmanisie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to w ogóle Liga VTB wyróżniła go, bo to jest już wyróżnienie, wyróżniła go nominując go do nagrody najlepszego 6 zawodnika czy najlepszego zawodnika rezerwowego całego sezonu, więc jakby nie patrzeć, dostrzegają również tą kapitalną postawę Rolandsa Frejmanisa właśnie tam w lidze VTB. To trzymamy kciuki za Łotysza, żeby on wygrał akurat te klasyfikacje. Natomiast teraz posłuchajcie, co ten Rolo Frejmanis mówił mi wczoraj po południu na temat tego, co działo się w bańce w półfinałach i co może dziać się w finałach. No, a swoją drogą rywali to ten Rolo niezłych ma w tej lidze VTB do tej nagrody Jokera sezonu. To za chwilkę powiem wam, jacy to rywale, a teraz Rolo u nas w rozmowie z Radiem Zielona Góra właśnie.
Hej Roland, witaj. No to co, podsumujmy ten półfinał. 3-0 wygrywacie ze Śląskiem, jesteście w finale, walczycie o mistrzostwo. Kilka zdań o tym zwycięstwie ze Śląskiem Wrocław, poproszę ciebie.
No jest good.
No fajna sprawa, że jesteśmy już w finale, fajnie, że awansowaliśmy, ale to nie jest według mnie niespodzianka. Cieszymy się, ale spokojnie, nie ma na razie co popadać w euforię. Chcemy wygrać mistrzostwo i wtedy to będzie wielki sukces. Cieszymy się oczywiście, ale to tylko krok do naszego celu, a tym celem jest tytuł mistrzowski. Natomiast jak mówiłem, nie jest to dla mnie niespodzianka. Prawdą jest, że nadal jesteśmy nowym zespołem i jeszcze wiele trzeba się wspólnie nauczyć, ale pracujemy i myślę, że coraz lepsi jesteśmy jako drużyna. Gdybyśmy w tym zestawie, w jakim teraz jesteśmy, byli od początku, no to byłoby jeszcze lepiej, jeśli chodzi o naszą grę. W 2 miesiące musieliśmy tymczasem nauczyć się razem grać i z tego punktu widzenia to ten awans do finału to rzeczywiście duża sprawa. A powiedz, wszystkie te 3 mecze w Ostrowie były ciężkie, czy o którymś możesz powiedzieć, że był jakiś inny właśnie, trudniejszy, najlepszy, najgorszy? Wszystkie 3 mecze były trudne. Pierwszy chyba najgorszy dla nas, no bo pamiętasz, było już minus 15, byliśmy blisko porażki. Na szczęście strefa, którą postawiliśmy, spowodowała, że udało się wygrać. Ten mecz był najcięższy. Drugi mecz, tu też trzeba było się napracować, ale chyba było trochę łatwiej. Zwycięstwo w miarę pewne. Natomiast w 3 meczu do końca nie było jasne, kto wygra. Wierzyliśmy jednak w siebie i udało się. Śląsk grał dobrze, mocno w obronie i spowodował, że się męczyliśmy, ale jednak pokonaliśmy ich 3-0, więc chyba świadczy to o tym, kto był naprawdę lepszy. A czy według ciebie ten półfinał był trudniejszy, czy trudniejsze były wasze ćwierćfinały ze Spójnią, gdzie było 3-1 i też musieliście się pomęczyć? Szczerze mówiąc, to Spójnia naprawdę była bardzo mocna, zwłaszcza w tych 2 spotkaniach u siebie. Te mecze były naprawdę ekstremalnie trudne, bardzo ciężkie dla nas. Szczerze ci powiem, że dla mnie osobiście tamte mecze w Stargardzie były cięższe do wygrania niż ta seria ze Śląskiem. I mówię tu o fizyczności, ale też koszykarsko. Faktem jest, że Śląsk może był lepszy, jeśli chodzi o taktykę, ale Spójnia, no naprawdę muszę przyznać, że dała nam się mocno we znaki. Teraz musimy porozmawiać o tobie. Grałeś świetny sezon zasadniczy, zagrałeś świetny półfinał. Igor Milicic stwierdził, że grasz najlepszy sezon w karierze. No to dawaj, powiedz o swoim występie w tym półfinale. No myślę, że grałem dobrze. Nie jakoś super czy fantastycznie, ale dobrze. Chciałem w ogóle dobrze wypaść przeciwko Ramliakowi, który uznawany był za najlepszego obrońcę ligi. Chciałem udowodnić, że nie będzie w stanie mnie pokryć odpowiednio. To był mój osobisty cel na tę serię. Oczywiście najważniejszy był zespół, żebyśmy wygrali jako całość. Natomiast przed tą serią wiele osób mówiło, że Śląsk jest silny fizycznie, że jest twardy, że dobrze gra w koszykówkę i że z nami wygra. Ramliaka pokazywano jako świetnego zawodnika i postawiłem sobie to jako wyzwanie, zagrać szczególnie dobrze przeciwko niemu. No i chyba zagrałem dobrze. Jestem zadowolony, ale powiem, że mogę grać jeszcze lepiej. Spokojnie, może w finale się uda. No, idziemy krok po kroku do celu. A powiedz, czy zaskoczył cię ktoś w naszym zespole? Wiesz, niespodzianką dla wszystkich był David. Miał bardzo ważne akcje, teraz wiele osób mówi, pisze się o nim David. Wszyscy o nim mówią, ale wiesz, zobacz, że kilku też takich bohaterów innych było. Łukasz na przykład zagrał świetne mecze. To jest nasz lider i w szatni, i na parkiecie, nawet jeśli gra krócej, zawsze świetnie rozgrywa. Podejmuje znakomite decyzje i w ataku, i w obronie. To jest w ogóle świetna osoba. Następny jest Chris. Chris Richard wykonał niesamowitą robotę dla zespołu. Gra po 30 minut i więcej, kryje najważniejszych graczy przeciwnika, jest bardzo mocną częścią tej drużyny. Podaje, rzuca, przechwytuje, naciska. No świetnie gra. Robi niewiarygodną robotę. Niewiele o nim się z kolei mówi, a to jest naprawdę gość. A wracając do Davida, świetna robota, muszę mu to oddać. Ważne rzuty. To jest dobry zawodnik. 7 lat grał w Niemczech w końcu. To doświadczony zawodnik. Tutaj nie ma dla mnie niespodzianki, że tak się pogodzę. No dobra, czekamy na finał i pytanie teraz, które się będzie powtarzać. Kto jest faworytem finału? Jak to kto? Zespół, który za każdym razem będzie grał u siebie. Nie, żartuję trochę, bo najprościej byłoby mówić, hej, ktoś wygrał, bo grał na własnym parkiecie. Nie patrzę na to w taki sposób, wiesz. Boisko jest dla obu zespołów identyczne, są podobne piłki, więc po prostu niech wygra lepszy. Tak to po prostu widzę. No dobrze, ale widziałeś Stal w półfinałach z Legią. Co o nich sądzisz? No grali dobrą koszykówkę, zwłaszcza w ofensywie. Tu grali nawet bardzo dobrą koszykówkę. Świetnie piłka między nimi krążyła, rzucali na dobrej skuteczności. Oczywiście grali zmienną obronę. Znam Igora Milicicia, grałem w końcu u niego i tego się spodziewałem. Wiem, jak lubi grać, wiem, czego nie lubi. Pokonanie ich to będzie naprawdę duże wyzwanie dla nas i dla mnie osobiście i nie mogę doczekać się startu tego finału. Teraz wiadomo, kilka dni przerwy, a potem znowu bańka. No i zobaczymy, kto będzie mistrzem Polski. Będą pewnie szachy trenerskie, będą pewnie zmiany w taktyce między meczami i w trakcie meczów. To może być pasjonujący finał, ale nie ukrywajmy, wszyscy czekali na to, że będzie taki finał Stal za Stal. No to mamy taki finał i zobaczymy, kto w tym sezonie w Polsce jest najlepszy. Na koniec powiedz, czy ta wyprawa do Kazachstanu, którą teraz będziecie mieli na mecz Ligi VTB pomiędzy bańkami, to jest dobre dla was? Czy lepiej byłoby zostać tutaj na miejscu i kilka dni pobyć w domu i tylko potrenować? Najlepiej byłoby, gdybyśmy nie musieli przede wszystkim lecieć do Kazachstanu, bo to jest, wiesz, znowu będzie podróż, tam masz 5 godzin różnicy. No ale cóż, taka nasza praca i trzeba to zrobić. No i żadnym tłumaczeniem nie będzie ta nasza podróż i ten mecz. Po prostu musimy wykonać nasz obowiązek, a potem z odpowiednim nastawieniem ruszyć do gry w finale w Polsce i tyle.
Roland Sreimani, świetny transfer za Stalu. Swoją drogą przypominam jego w cudzysłowie historię. Przypominam, że mieliśmy Tony Meyera. Ciekawy jestem, jak ta drużyna by w tej chwili z Tony Meyerem, a nie z Rolandem Sreimanisem wyglądała. Ale nie sprawdzimy tego nigdy. Ale przypominam, że mieliśmy Tonego Meyera na chwilę przed sezonem. Zrezygnował z kariery, przeszedł na koszykarską emeryturę. No a za chwilę na czwóreczkę, na piąteczkę też Rolanda Sreimanisa za Stal zatrudnił i teraz proszę bardzo, jaki mamy skarb. A skarbem jest też dla Zastalu Łukasz Koszarek, lat 38, nieśmiertelny, jak to powiedział o nim chyba Jakub Garbarz ze Stali Ostrów na konferencji prasowej po ostatnim spotkaniu i ten nieśmiertelny Koszarek znowu dawał to, zwłaszcza w najważniejszych momentach, co trzeba Zastalowi. Podania, punkty, mądrość, decyzje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wychwalany przed chwilą zresztą przez Rolanda Sreimanisa, choć chociażby. Wczoraj do niego dzwoniłem i pytałem, co tam słychać, jak tam w finale będzie i o różnego rodzaju rzeczy związane z bańką.
Szanowny panie Łukaszu, rozumiem, że powrót z Ostrowa do Zielonej Góry nastąpił od razu po meczu. Jesteście sobie w Zielonej Górze i teraz weekend wolnego po prostu dostaliście, tak?
Tak, przyjechaliśmy nad ranem, tam chyba 5 rano, więc tak naprawdę ten wczorajszy dzień ten cały przespaliśmy, ale mieliśmy dodatkowo dzień, niedziela wolny niektórzy, więc na pewno jest czas na odpoczynek i będzie czas teraz, żeby się przygotować do meczu ze Staną.
Okej, okay, jako że pan publicznie zadeklarował, że powie mi, kto jest faworytem finału, jak będzie już znał rywala, no więc Stal Ostrów jest waszym rywalem, to kto jest faworytem finału PLK?
No to jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę myślę, że w normalnych okolicznościach to byłby Zastal, ale że to jest oczywiście bańka, ta równowaga jest dużo, dużo większa i tak naprawdę będzie decydować każdy mecz, dyspozycja dnia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc myślę, że jakiegoś tam faworyta nie ma.
No dobrze, a mimo wszystko, bo pan już się wypowiadał na ten temat, ale mimo wszystko jeszcze raz chcę zapytać o dwie sprawy, jeśli chodzi o bańkę. Bo na konferencjach prasowych po kolejnych meczach zespoły poza Stalą Ostrów odpowiadały tak z bajerem o tej bańce, tak? Na przykład przedstawiciele Legii Warszawa mówili, my graliśmy dwa pierwsze mecze u siebie, teraz jedziemy do Ostrowa. Trener Widin nawet ze Śląska mówił na ten temat, że tak swoich zawodników przekonywał, tak? Że teraz jedziemy do Wrocławia, że ta bańka tak sobie mu się podoba, tak to zrozumiałem. Dla pana w dalszym ciągu nie ma tematu, nie ma problemu, obrzucane kosze, swój parkiet, swoje przejścia i tak dalej, i tak dalej. Dla Łukasza Koszarka akurat od tej strony koszykarskiej, sportowej nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o rywalizację w finale, w tym, że nie wy będziecie mieli przewagę parkietu, a Stal jednak.
Ja myślę, że te wszystkie takie wypowiedzi, to jakieś tam psychologiczne, nie wiem, mobilizowanie siebie czy swojej drużyny. Myślę, że w półfinałach wygrały lepsze drużyny i tu nie było jakiejś różnicy, czy byśmy wiadomo, że gdyby kibice mogli wejść na halę, to oczywiście zupełnie inaczej by się grało i wtedy ta bańka, jakby to hala była wypełniona z kibicami z Ostrowa, na pewno by się grało dużo, dużo trudniej. Natomiast no, my te trzy spotkania ze Śląskiem wszyscy mieliśmy, mogę tylko się o tej serii wypowiadać, wszyscy mieliśmy równe szanse, spaliśmy w tym samym hotelu, mieliśmy tą samą drogę na halę i ten sam czas treningowy, więc tak naprawdę ja tam różnicy nie widziałem przy tej naszej serii.
No dobra, a co by pan powiedział, jakby teraz w finale te słynne 5 osób zaproszonych przez klub plus 5 osób z Ostrowa z jednej strony i 5 osób z Zastalu przyjechało i zacząłby się głośny doping, taki normalny, regularny doping meczowy tych kilku lub kilkunastu osób?
Nie, te 5 czy 10 osób, to wie pan, co oni mogą zrobić. Jesteśmy przyzwyczajeni do grania przy kilku tysiącach, więc te 5 osób to bardziej te krzyczenie to gdzieś tam jest, to pomoc, ale tak naprawdę to dla mnie to by był bardziej uśmiech. Uśmiech by to przyjął uśmiechem niż jakąś tam większą presją. W VTB gramy, gdzie ludzie są na trybunach i jest tam 1000, 2000 i to gdzieś tam jest jakaś pełnia za te 5 osób, czy krzyknie, czy 10 osób, to wie pan, to dla mnie to dużej różnicy nie ma, szczerze mówiąc.
Okej, okay, trener Igor Milicic powiedział po swoim półfinale, że to jest cud, że jego drużyna weszła do finału po tym, jak w grudniu ją przejął, tam był bilans 7-8, oni mieli taki bilans, oni zmieniali w składzie również zawodników. Wasz trener mówi o tym, nie mówi o cudzie, natomiast powtarza, że zespół ciągle jest niestworzony, że w dwa miesiące nad tą drużyną pracuje. Tak to odebrałem obu tych trenerów, że to taki jest jakiś niespodziewany finał wręcz, bo ten mówi o cudzie, ten mówi, że też wyprawiacie niesamowite rzeczy. To jest finał jakiś cudowny i zaskakujący, czy to żarty, po prostu jakieś gierki psychologiczne?
Nie, ja myślę, że te dwie drużyny w zupełnie innej sytuacji byli. Pierwsza drużyna, Zastal, która wszystko funkcjonowało bardzo dobrze, mieliśmy super serię. No, te dwa zęby trzonowe odchodzą i trzeba je jakoś trzeba coś zmienić i przychodzą nowi zawodnicy i trzeba od początku w zasadzie, bo tych zawodników było dużo i trzeba od początku w ten system jakby wdrążyć, gdzie tak naprawdę nie mamy czasu, bo mamy co chwilę mecze. I tak z Ostrów, no, gdzie w zasadzie nic się nie układa, przychodzi trener Milicic, który zrobił naprawdę bardzo dobrą robotę, ale gdzie też dostał jakiś ten budżet, gdzie słychać było, że dostał budżet nie bez limitu, kartę kredytową bez limitu i może sobie robić co chce, to jednak wolę tą ostrowską wersję,
Znaczy, mówi pan, że wy mieliście trudniej po prostu?
No tak, no bo wiadomo, jak jest drużyna, która zmierza w bardzo dobrym kierunku, wszystko się udaje, po czym w zasadzie zmienia się o bardzo dużo, no prawie o 180 stopni, bo wypada dwóch ważnych zawodników, przychodzi chyba czterech, tak? Czterech nowych.
Tak.
I trzeba później jeszcze Nikos Papas doznaje kontuzji i tak naprawdę trzeba od początku modelować to i ćwiczyć, a to jednak u nas jest trudniej, bo trzeba pamiętać, że ci zawodnicy, co zostali, to jednak pamiętają te inne czasy i to jednak potrzeba dużo, dużo, dużo cierpliwości, bo ten system nie jest łatwy do zrozumienia i potrzeba czasu. Plus, tak jak powiedziałem, bardzo dużo spotkań mieliśmy, no to nie jest łatwe. No, a natomiast jeśli chodzi o Ostrów, no to było dużo łatwiej z tego względu, że tam nie funkcjonowało to od początku, więc tak naprawdę łatwiej zobaczyć, jakie są problemy i tym problemom zaradzić.
Chciałem pana zapytać jeszcze o waszą serię półfinałową, ale nie o sam przebieg, nie, tylko o pańskich kolegów. Czy ktoś z pańskich kolegów zaskoczył pana w tych półfinałach?
Ja myślę, że bardzo pozytywnie zaskoczyli, także było ciężko, szczególnie w pierwszym spotkaniu, gdzie przegrywaliśmy kilkunastoma punktami, ale żaden z zawodników się nie poddał i każdy, który wychodził, to dawał z siebie maksa, bardzo pomagał drużynie i myślę, że nie ma co tu rozgraniczać na kogo. Każdy, jesteśmy drużyną i każdy dał z siebie, dał drużynie to, co było potrzebne do awansu do finału.
Okej, a bardziej ogólnie z kolei patrząc, to takie zdanie usłyszałem w tym bractwie dziennikarskim na górze Bańki. Ktoś rzucił takie zdanie już na koniec, jeszcze przed wczorajszym meczem tak naprawdę, ale już wszyscy zakładali, że Stal wejdzie do finału i tak ktoś rzucił jakieś te półfinały takie sobie, bo to Zastal zrobił swoje 3-0, wygrał Stalówka, pewnie zaraz 3-0 wygra, jakieś takie bez emocji. Też pan tak mniej więcej do tego podchodzi, że ta półfinałowe serie były takie, że wszyscy i tak czekali na ten Zastal Stal, na finał taki?
Znaczy ja powiem, że te nasze mecze miały dużo emocji. Pierwsze spotkanie chociażby, gdzie wracaliśmy z bardzo dalekiej podróży. Trzeci mecz, gdzie też w zasadzie do ostatniej akcji decydowało wszystko. I drugi, gdzie w zasadzie wykluczenie Skylera i tak naprawdę jak sobie Zastal poradzi. Więc ja uważam, że tych emocji było dużo. Fakt jest taki, że brak kibiców powoduje, że to nie przeżywamy tego tak jak zazwyczaj. Znaczy my może były dzień po dniu, więc nie ma czasu za bardzo na analizę tego, co było wczoraj. Trzeba już myśleć o kolejnym spotkaniu, więc na pewno to, że drużyny nie wracają, nie wiem, przypuśćmy do swojej hali po dwóch przegranych meczach, gdzie swoi kibice dodadzą energii, no to na pewno żyjemy w takim czasie, gdzie no jest specjalny i ja się obawiam, że trochę się też przyzwyczajamy do tego braku kibiców na trybunach, więc liczę, że nowy sezon już będzie grany normalnie i wróci to po prostu ta energia od kibiców, bo to na pewno dodaje dużo.
Okej, jedziecie w poniedziałek albo we wtorek chyba lecicie do Kazachstanu. We wtorek zdaje się, tak?
We wtorek rano,
Czy ten
tak.
wylot do Kazachstanu i gra z Astaną to jest minus, to jest problem, czy też może to jest plus, bo tak mielibyście te 9 czy 10 dni do tej bańki finałowej, to tak człowiek taki bez meczu, bez tego rytmu, może jakiś taki byłby rozlazły, że takiego sformułowania użyję, a tutaj będziecie w tym rytmie, tak? Znowu podróż, hotel, mecz, powrót, podróż, hotel. Który wariant byłby lepszy według pana?
Ja myślę, że bardzo dobrze, że gramy mecz. Oczywiście, że fajnie by było, jakby ten mecz był gdzieś, nie wiem, w Moskwie, gdzie lekki lot, ale tak naprawdę też ta podróż do Astany nie jest najgorsza. Więc będziemy, myślę, że dużo lepiej, że gramy mecz, będziemy mogli przećwiczyć tym, szczególnie, że Ostrów również jedzie chyba na
FIBA
finał. Dokładnie, więc myślę, że będzie czas po powrocie z Kazachstanu, żeby odpocząć i potrenować pod kątem finału, więc także to jest optymalne dla nas.
A ma pan jakiegoś faworyta do walki w pierwszej rundzie playoffu, bo będzie CSKA, Unix albo Loco? Z kim by byłoby najfajniej spotkać się tam?
No myślę, że fajnie by było, jakby CSKA znowu przyleciało do Zielonej Góry, ale też znowu bez kibiców grać. To myślę, że też no, kto by powiedział, że dwa razy CSKA Moskwa będzie w Zielonej Górze podczas jednego sezonu i ani razu kibice nie będą mogli tego oglądać.
I jeszcze będzie zawodnik, który będzie najpierw w jednej drużynie, a potem w drugiej, tak?
Dokładnie, więc tak naprawdę no to będzie ciężka przeprawa. Gdzieś tam z Unixem mieliśmy dobre przeprawy, z Lokomotiv też nie graliśmy źle.
Natomiast oni się rozpędziły się te Lokomotiv i Unix teraz straszliwie. Nie?
Dokładnie. No poza tym też my mamy inną drużynę, więc co nam los przydzieli, to i tak już jest dobry wynik.
Okej, to jeszcze jedno pytanie związane z tą ligą VTB, z tym meczem za Astaną i potem z playoffami. Jak ten Adam Smith tam z wami funkcjonuje właściwie? Bo my widzimy gościa tylko, który przyklepuje piątki na rozgrzewkach i właściwie siedzi taki lekko ukryty na tej ławce rezerwowych. On z wami tam czynnie na treningach w tej bańce też brał udział jako przeciwnik treningowy?
Tak. On wszystko robi jak każdy inny zawodnik. Jest na każdym meetingu wideo, na każdym treningu. W zasadzie jest traktowany tak, jakby miał grać, tylko nie gra. Na pewno.
Dziwna
na
sytuacja.
Pewno jest to dla niego, na pewno jest to dla niego najgorsza sytuacja, bo w zasadzie, nie wiem, 3 tygodnie jest bez żadnego spotkania i na pewno to nie jest łatwo tak siedzieć kiedy tak naprawdę każdy zawodnik tylko marzy, żeby grać i to on tylko musi trenować, więc to jest na pewno nie jest łatwa sytuacja dla niego, ale ten mecz w Kazachstanie na pewno wyjdzie z dużą energią i miejmy nadzieję, że my jako zawodnicy również mu pomożemy.
Jeszcze jedno pytanie, to pytanie jest z konferencji prasowej, którego panu nie zadano, więc dostałem prośbę, żeby zadać. To Karol Wasiek zadawał akurat ze Sportowych Faktów, natomiast to pytanie było ominięte, bo później usłyszałem, że niezwiązane z meczem, więc nie zadawane, ale przekażę panu to pytanie, proszę odpowiedzieć tak, jak pan uzna za stosowne. Kiedy był mecz numer 3, to pół dnia wcześniej sesja Rady Miasta się odbywała, na której, wie pan dobrze, co się działo, bo jest pan zielonogórzaninem już teraz z krwi i kości niemal. I Karol zadał takie pytanie, czy pan się temu przyglądał, jak pan na to wszystko reaguje, czy w jakiś sposób kolwiek na pana to wpływa?
Nie, to był dzień meczu, więc nie ma czasu, żeby się tym zajmować. I ja miałem swoją robotę, moja robota jest na boisku. Więc tak naprawdę nie przyglądałem się, co tam się dzieje.
I tak dyplomatycznie Łukasz Koszarek wybrnął z tego pytania, a pewnie większość kibiców wie doskonale, co się wydarzyło na sesji. Te wszystkie dyskusje, debaty, przepychanki. Pamiętacie najpierw wystąpienie Jerzego Materny, smutne, płomienne, jednocześnie nawołujące do zgody, potem prezydent Janusz Kubicki, generalnie jakby podsumowując, pokazujący, że pieniędzy na Zastal nie chce dawać, ponieważ uważa, że jest zła sytuacja finansowa tego Zastalu, potem też płomienne, choć dość ostre przemówienie Janusza Jasińskiego, właściciela, przewodniczącego Rady Nadzorczej Zastalu, który też gdzieś tam uronił łzę w tym swoim przemówieniu, mówiąc o tym, że został sam i prosi o pomoc. Natomiast później radni, te wszystkie przepychanki, no i nie przechodzi uchwała, na mocy której jakby konkursy na pieniądze dla klubów zawodowych miałyby ustalone jednoznaczne reguły, czyli terminy, do których miałyby być te konkursy rozstrzygane, tak żeby kluby wiedziały jasno, kiedy dostaną pieniądze, jeśli dostaną, jeśli oczywiście w konkursie wystartują, jakie papiery powinny być składane i tak dalej, i tak dalej. No, ten przepadł papier, natomiast ten dokument, ta uchwała przepadła, natomiast widać było podczas, myślę, tej wymiany online zdań pomiędzy prezydentem a właścicielem klubu, że tutaj po pierwsze jest niechęć między obydwoma panami w tej chwili, chyba nawet taka już osobista, a po drugie do tego wszystkiego wcięła się polityka, no bo w tym momencie już tak jednoznacznie po jednej stronie prezydent Janusz Kubicki, po drugiej Janusz Jasiński, ale jednocześnie Platforma Obywatelska występująca ze swoją uchwałą, jak już polityka tak otwarcie weszła w to wszystko, to jakoś tak nie widzę tego zbyt jasno, prawdę powiedziawszy, także tutaj no jakoś tak pesymistycznie przyszłość się prezentuje, jeśli chodzi o ewentualną możliwość przekazania tego półtora miliona dla klubu przez miasto, ale zostawmy to może na inny czas, inną rozmowę, tutaj dzisiaj na sporcie się skupmy. Miałem wrócić do szóstego zawodnika po rozmowie z Rolandem Frejmanisem, wyleciało mi to z głowy, więc przypominam jeszcze, że Roland Frejmanis jest nominowany do nagrody szóstego gracza najlepszego rezerwowego sezonu w lidze VTB. Will Cummings z Lokomotivu Krasnodar jest jego rywalem numer jeden. Jamar Smith z Unixu Kazań, znakomity zawodnik. Do tego Casey Shepard z Niżnego Nowgorodu, z Niżnego, który gra zresztą świetny sezon. I Johannes Voigtman z CSKA Moskwa, no, który zastępuje w jakimś sensie na pozycji centra Nikolę Milutinowicza, który ma kontuzję, w ogóle mnóstwo też zmian w składzie i ruchów w składzie CSKA Moskwa w tym sezonie. No, Mike James między innymi wylatujący z klubu, a podpisujący za chwilę z NBA, co ciekawe. No i Jean Clavel to jest piąty przeciwnik z Aftodoro Saratow, przeciwnik dla Rolanda Frejmanisa. Trzymamy za Rolo kciuki w każdym razie. No i czekamy na mecze za Stalu 22, jak mówiłem, czyli w najbliższy czwartek. Nasze chłopaki grają ostatnie swoje spotkanie w rundzie zasadniczej tejże właśnie Ligi VTB. Ten mecz będzie o godzinie 16 naszego czasu, a potem 28 w środę rozpoczynają się finały Polskiej Ligi Koszykówki i mecze w finale będą toczyły się o godzinie 20:30. Pierwsze dwa spotkania i kolejne mecze już do końca o 19:30. Natomiast przyspieszono mecze o brązowy medal Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Legia ze Śląskiem mecz numer 1 zagra w czwartek, mecz numer 2 zagra w sobotę i jeśli będzie potrzebny, to mecz numer 3 w niedzielę. I bardzo dobrze, bo bańka nie będzie przez ten tydzień w pełni pusta. To wszystko o baskecie. Zmieniamy dyscyplinę za chwilę.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgp.pl i facebookowy profil RZG Sport.